Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka The Well-Lived Life Gladys McGary to poradnik z pogranicza medycyny holistycznej, refleksji autobiograficznej i praktyki codziennego dobrostanu. Autorka, lekarka i współzałożycielka American Holistic Medical Association spogląda na zdrowie szerzej niż przez pryzmat diagnoz oraz leczenia objawów. Łączy ciało, emocje, relacje, poczucie sensu i zdolność uczenia się z doświadczeń. Perspektywa McGary wynika zarówno z wieloletniej praktyki medycznej, jak i z jej osobistych przeżyć, w tym późnych życiowych zmian i dalszej aktywności po setnym roku życia. Rdzeniem książki jest 6 zasad, które mają pomagać budować długie, zaangażowane i satysfakcjonujące życie. Nie są one przedstawione jako kliniczny program ani obietnica uniknięcia chorób. To raczej zestaw pytań i nawyków służących odzyskiwaniu sprawczości w każdym wieku. Książka proponuje, by starzenie rozumieć nie wyłącznie jako stratę, lecz jako etap dalszego rozwoju, odpowiedzialności za siebie i relacji z innymi. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, cel i świadome kierowanie energią jako źródło codziennej żywotności. Jedną z centralnych idei McGary jest przekonanie, że człowiek pozostaje młody nie dzięki samej metryce, lecz dzięki temu, czy ma powód, by angażować się w kolejny dzień. Autorka określa tę wewnętrzną siłę jako życiowy sok, czyli osobisty sens, który kieruje energią. Nie chodzi przy tym o obowiązek znalezienia jednego wielkiego powołania, prestiżowej pracy, ani nieustannej produktywności. Cel może wyrażać się w opiece nad bliskimi, twórczości, pracy, uczeniu się, służbie lokalnej społeczności albo konsekwentnym rozwijaniu zainteresowania. Ważne jest, aby był autentycznie własny i dawał poczucie uczestnictwa w życiu. Praktyczne znaczenie tej zasady polega na rozróżnieniu między energią rozproszoną a energią świadomie inwestowaną. W dobie trudnych okresach ludzie często próbują odzyskać kontrolę przez nadmiar zadań. McGary proponuje raczej pytać, które działania naprawdę zasilają człowieka, a które wyłącznie go wyczerpują. Taka refleksja może prowadzić do drobnych, ale realnych korekt w planie dnia, na przykład do powrotu do relacji, ruchu lub pracy mającej osobiste znaczenie. W kontekście starzenia się zasada ta podważa pogląd, że wraz z emeryturą lub ograniczeniami zdrowotnymi kończy się możliwość wnoszenia wkładu. Cel może zmieniać formę, lecz nie musi zanikać. Po drugie, ruch jako proces fizyczny, emocjonalny i duchowy, a nie trening idealny, McGary ujmuje ruch znacznie szerzej niż jako ćwiczenia służące kondycji lub kontroli wagi. Jej zasada, że całe życie potrzebuje ruchu, obejmuje ciało, myślenie, emocje i gotowość do reagowania na zmianę. Bezruch może oznaczać nie tylko małą aktywność fizyczną, ale też utknięcie w żalu, lęku, dawnym konflikcie czy sztywnym obrazie samego siebie. Takie rozumienie pozwala dostrzec, że zdrowie nie jest stanem raz na zawsze osiągniętym, lecz procesem stałego dostosowywania się. Autorka nie promuje jednego rygorystycznego zestawu ćwiczeń. Istotniejsze jest uważne sprawdzanie, czego potrzebuje konkretne ciało danego dnia oraz wybieranie ruchu możliwego do utrzymania. Mogą to być proste rozciąganie, spacer, łagodna aktywność lub rehabilitacja zgodna z możliwościami. To podejście jest szczególnie istotne dla osób starszych i osób żyjących z ograniczeniami, ponieważ nie mierzy wartości ruchu intensywnością treningu. Równolegle McGary łączy ruch z uwalnianiem psychicznych blokad. Nie sugeruje, że aktywność zastępuje profesjonalną pomoc w traumie lub chorobie, lecz wskazuje, że zmiana rytmu, otwartość na uczucia i wyjście z izolacji mogą wspierać proces zdrowienia. Ruch staje się więc codzienną praktyką kontaktu ze sobą, a nie kolejnym zadaniem do perfekcyjnego wykonania. Po trzecie, słuchanie wewnętrznego lekarza i traktowanie ciała jako źródła informacji, ważnym wyróżnikiem książki, jest zachęta do rozwijania kontaktu z kim McGary nazywa wewnętrznym lekarzem. Oznacza to uważne zauważanie sygnałów płynących z ciała, emocji i codziennego funkcjonowania. Ból, zmęczenie, napięcie czy spadek energii nie powinny być automatycznie ignorowane ani traktowane wyłącznie jako przeszkoda do przezwyciężenia. Mogą skłaniać do pytania, czego w danym momencie potrzebuje organizm i jakie okoliczności wpływają na samopoczucie. Nie jest to argument przeciw medycynie opartej na wiedzy naukowej, ani wezwanie do samodzielnego diagnozowania poważnych problemów. McGarry, jako lekarka, opowiada się za bardziej partnerskim podejściem do zdrowia. Pacjent może korzystać z opieki specjalistów, a jednocześnie nie oddawać całej odpowiedzialności za własne doświadczenie. Taka postawa pomaga precyzyjniej opisywać objawy, dostrzegać związki między stylem życia a samopoczuciem i podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące odpoczynku, ruchu czy relacji. Zasada ma również wymiar psychologiczny. Zamiast reagować na kryzys wyłącznie strachem, autorka proponuje ciekawość. Pytanie skierowane do własnego ciała nie daje natychmiastowej odpowiedzi, ale może osłabić poczucie bezradności. W gatunku poradników zdrowotnych książka wyróżnia się tym, że samopoznanie przedstawia jako uzupełnienie opieki medycznej, nie jako prostą metodę panowania nad zdrowiem. Po czwarte, wspólnota i bliskie relacje jako warunek, by nie przeżywać trudności w izolacji. McGarry podkreśla, że człowiek nie jest przeznaczony do przechodzenia przez życie w samotności. Jej zasada mówi, że nigdy nie jesteśmy całkowicie sami, ale nie oznacza to naiwnego założenia, że wsparcie zawsze pojawi się bez wysiłku. Książka zwraca uwagę na potrzebę aktywnego budowania własnego kręgu ludzi, czyli relacji opartych na wzajemności, życzliwości i możliwości bycia sobą. Taki krąg może obejmować rodzinę, przyjaciół, sąsiadów, grupę zainteresowań, wspólnotę zawodową lub duchową. Znaczenie tej myśli wykracza poza towarzyskość. Relacje tworzą przestrzeń, w której można otrzymać pomoc w kryzysie, skonfrontować własne przekonania i zachować poczucie przynależności po dużych zmianach życiowych. Jest to ważne zwłaszcza w późniejszym wieku, gdy przeprowadzka, choroba, śmierć bliskich lub zakończenie pracy mogą zawężać sieć kontaktów. McGarry nie idealizuje jednak więzi. Wspólnota nie polega na pozostawaniu w każdej relacji za wszelką cenę, lecz na poszukiwaniu środowisk, gdzie obecne są szacunek i autentyczne zainteresowanie. Praktyczny wymiar zasady jest prosty, choć wymaga regularności. Zamiast czekać na spektakularne wsparcie, warto podtrzymywać kontakt, prosić o pomoc i również ją oferować. W ryczy sposób relacja przestaje być dodatkiem do zdrowia, staje się jednym z jego społecznych fundamentów obok troski o ciało i osobistego sensu. Na koniec miłość. Uczenie się i odpuszczanie jako odpowiedź na stratę oraz zmianę. W książce miłość jest przedstawiona jako najsilniejsze lekarstwo, lecz nie w znaczeniu cudownej terapii, która usuwa chorobę. McGarry mówi raczej o postawie opartej na trosce, współczuciu i szacunku wobec innych oraz samego siebie. Taka postawa może zmniejszać wewnętrzną wrogość, ułatwiać proszenie o wsparcie i poprawiać jakość relacji. Szczególnie istotna jest tu życzliwość wobec własnego ciała i historii, także wtedy, gdy nie spełniają one dawnych oczekiwań. Z miłością łączy się druga część jej podejścia, według której każde doświadczenie może być nauczycielem. McGarry nie gloryfikuje cierpienia ani nie twierdzi, że każda strata jest dobra. Proponuje jednak, by po uznaniu bólu szukać pytania, które pozwoli ruszyć dalej. Czego dana sytuacja ujawnia o potrzebach, granicach, relacjach lub priorytetach? Taka perspektywa odróżnia uczenie się od prostego, pozytywnego myślenia, ponieważ nie wymaga zaprzeczania trudnym emocjom. Dopełnieniem jest zdolność do śmiechu i odpuszczania. Odpuszczanie nie oznacza rezygnacji z odpowiedzialności ani wymazywania przeszłości. Chodzi o zaprzestanie kurczowego trzymania się urazy, kontroli lub dawnych ról, które uniemożliwiają adaptację. Humor może w tym pomagać, dając chwilowy dystans do własnej niedoskonałości. Der Resultacie książka proponuje praktykę elastyczności, dzięki której zmiana nie musi automatycznie oznaczać utraty sensu. Podsumowując, The Well-Lived Life będzie najbardziej wartościowa dla osób, które szukają przystępnej, humanistycznej perspektywy na zdrowie, starzenie się i codzienną odporność psychiczną. Mogą po nią sięgnąć zarówno starsi czytelnicy mierzący się z przejściem na emeryturę, zmianą sprawności lub samotnością, jak i młodsze osoby, które chcą wcześniej uporządkować relacje z własnym ciałem, pracą i bliskimi. Książka może też zainteresować ludzi pracujących w opiece, medycynie, edukacji czy wsparciu społecznym, ponieważ przypomina, że pacjent lub podopieczny nie jest sumą objawów. Jej praktyczna korzyść nie polega na dostarczeniu precyzyjnego planu dietetycznego, programu ćwiczeń czy medycznych gwarancji długowieczności.
McGarry oferuje raczej prosty język do zadawania użytecznych pytań. Co daje mi energię? Gdzie utknąłem? Jakiego ruchu potrzebuję? Kto tworzy moje zaplecze relacyjne?
Czego mogę nauczyć się z trudnego doświadczenia? Te pytania można przekładać na małe decyzje dnia codziennego.
Na tle licznych poradników o długim życiu książka wyróżnia się połączeniem doświadczenia pionierki medycyny holistycznej z naciskiem na sens, wspólnotę i emocjonalną elastyczność.
Nie redukuje zdrowia do optymalizacji ciała ani nie przedstawia wieku jako problemu do pokonania. Jej ograniczeniem dla części odbiorców może być mniej techniczny, bardziej refleksyjny charakter.
Dla czytelnika oczekującego praktycznej filozofii życia, a nie medycznego podręcznika, jest to jednak właśnie jej najważniejsza wartość.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Gladys McGarry, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.